Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Łukasz Brodzik, Miejskie Sprawy. My ponownie na naszej antenie poniedziałek, jak zwykle. Dziś naszym i Państwa gościem jest Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra.
Dzień dobry, witam pana redaktora, serdecznie witam wszystkich Państwa.
I którego chcieliśmy zapytać, co dalej z komorą hiperbaryczną w Zielonej Górze, ale chyba tego się nie dowiemy.
Czy ja cóż, na dzień dzisiejszy dla mnie tematu nie ma, bo tak naprawdę nie jest to temat najważniejszy. To jest jeden z dziesiątków tematów, które się dzieją w mieście, więc myślę, że wcześniej. Zdaje się, że jedna już powstała, bo gdzieś ostatnio czytałem ogłoszenia, że są już jest jedna w mieście funkcjonująca komora, więc jak ktoś jest zainteresowany, pewnie jak wpisze sobie komora i Zielona Góra, to podam mu adres, bo ja przyznam się szczerze, że nie wiem dokładnie gdzie, bo to prywatna inwestycja, więc...
Mówi pan, że to nie najważniejsza inwestycja, ale w jej sprawie miał się dzisiaj pan spotkać z zarządem województwa.
Nie w tej sprawie.
A w jakiej?
Ja myślę, że generalnie jakby biorąc pod uwagę to, co ostatnio się gdzieś dzieje, warto by było, żeby się spotkać i porozmawiać. I czekam na takie spotkanie.
Chodzi o spotkania nie szpital było. Uniwersytecki, krótko
mówiąc. Między innymi również, bo zdaje się, że dzieje się tam nie najlepiej, więc stąd chciałbym uzyskać i wiedzę, i informacje, i wiedzieć, co mam dalej robić jako prezydent miasta Zielona Góra.
No właśnie, bo spór o szpital już jakiś czas trwa. Pierwsze takie przepychanki dotyczyły 100 tysięcy złotych na dofinansowanie szpitala przy okazji epidemii bakterii New Delhi w szpitalu, tak to chyba nazywaliśmy.
Cóż, miasto od wielu lat pomaga różnym instytucjom, które znajdują się w Zielonej Górze i nie tylko, i staramy się myśleć przez pryzmat dobra wszystkich mieszkańców. I tak samo miało miejsce to tutaj. Jeżeli jest jakaś potrzeba, to reagujemy z zasady na bieżąco i uważamy, że warto myśleć przez pryzmat tego, co zrobić, żeby było lepiej. I tak samo jest ze szpitalem, któremu staramy się pomagać, choć nie jest to nasze zadanie, ale uważamy, że jeżeli można, to trzeba i to robimy. No
więc ja może tak
przypomnę. Tam był problem związany z tym, że jak zwykle brakowało gdzieś środków finansowych, stąd pochyliliśmy się nad tym, aby przekazać te środki w kwocie 100 tysięcy złotych. Okazało się, że tak naprawdę to chyba bardziej była nie walka z New Delhi, ale w wyniku rozliczenia uzyskaliśmy informację, że zakupiono mopy. Więc trochę mnie to wtedy też jakby troszkę zmroziło, bo wychodziło na to, że podstawowych elementów związanych z utrzymaniem czystości w szpitalu brakuje, no ale to, że tak powiem, jakby była kwestia czasu, mam nadzieję, że to wszystko zostało już wyregulowane, bo to, co powtarzam, nie jest to nasza jednostka. A tych problemów szpitala to chyba też coś się musiało wydarzyć takiego, bo w ostatnim okresie w przeciągu jednego tygodnia wpłynęło ze szpitala bodajże 9 czy 10 pism na kwotę chyba 160 milionów złotych, że tyle brakuje w szpitalu do różnych rzeczy, które miałyby się wydarzyć. No jest to dla mnie niepokojące, bo jakby no, jestem prezydentem miasta przez lat kilkanaście, żeby nie powiedzieć, że to już jest prawie 14. I nigdy takiej sytuacji nie było. Coś się musiało złego wydarzyć, żeby nagle taka, że tak powiem, sytuacja się pojawiła. Stąd pewnie gdzieś się te wszystkie rzeczy, które się dzieją dalej.
No właśnie, bo jest i to, że miała być połączona przychodnia Medcol ze szpitalem. Potem na ostatniej sesji Rady Miasta 850 tysięcy złotych radni miejscy Platformy Koalicji Obywatelskiej znaleźli w budżecie, aby przekazać
je szpitalowi. Nie, w budżecie, bo to szpitalowi. Nie w ten sposób należy do tego podchodzić. Miasto od wielu lat, powtarzam, pomaga szpitalowi. Jesteśmy gotowi dalej to robić. Natomiast no, uważam, że nasza pomoc nie powinna być pomocą bezwarunkową, tylko powinniśmy jednak wiedzieć, co się w szpitalu dzieje. Jeżeli mamy zabierać pieniądze z różnych miejskich inwestycji, czy to z chodników, czy to ze szkół, czy to z naszych placówek służby zdrowia, bo przecież też takie mamy i pewne inwestycje wstrzymujemy, bo po prostu nas na nie nie stać, brakuje nam pieniędzy, no to uważamy, że jeżeli chcemy dać pieniążki do szpitala, to chcemy wiedzieć na co konkretnie i co się z tymi pieniędzmi dzieje, żeby były wydatkowane w sposób sensowny. Nie tak dawno była koncepcja, aby przeprowadzić pewną formę audytu w szpitalu, żeby zobaczyć, no bo jeżeli szpital jest dobrze zarządzany, bo tak słyszę od wielu miesięcy, że nam się wszystko dzieje dobrze, no to chyba taka kontrola, czy taka pewna forma, no, biorąc pod uwagę, że wyznaczamy nie dziesiątki tysięcy, a setki czy miliony, no powinna mieć miejsce. Była taka próba, firma została wynajęta, niestety zrezygnowała, czy w pewnym sensie poddała się z temu, że nie będzie tego robić, bo szpital odmówił jej udzielania po prostu pewnych informacji. Więc jest to taki dla mnie element, gdzie się zapaliła po prostu pewna lampka. Podobnie przy połączeniu Medcallu ze szpitalem. Medcall, placówka, która wyszła na prostą, która dobrze funkcjonuje, usłyszeliśmy, że ma być połączona. Pracownicy przyszli, powiedzieli, że tego nie chcą. Przyszli do radnych, nie do mnie. Z prośbą, żeby radnych spadli. Przypomnę, Izba Administracji Skarbowej, gdzie też pracownicy walczyli o to, żeby zachować miejsca pracy. I tu podobnie było. Nikt nie potrafił przedstawić argumentów, czemu ma być to połączenie, czemu ma służyć. Ja nie zapomnę wypowiedzi jednego z radnych wojewódzkich, który stwierdził, że tak naprawdę nic się nie zmieni.
I jeżeli to nie tylko on tak mówił.
Ja
to nie tylko on i prezes Działoszyński
no
tak
więc
mówił.
Jeżeli ma się nic nie zmienić, to po co to łączyć?
Dla nich, dla pracowników się
no ale nie, no ja słyszałem, że się ma nic nie zmienić. Jeżeli ma się nic nie zmienić, to po co? Tam ta placówka sobie radzi, skończyła remonty. No, szpital, jak widać, po tych pismach nie radzi sobie i chyba coś złego się w nim dzieje. Więc cóż, stąd te wszystkie rzeczy, które się dzieją, a ja sądzę, że to też jest taka pewna forma, chyba jednak, mam nadzieję, że tak nie jest, ale takiej zasłony dymnej, że jednak w szpitalu odpukać dzieje się bardzo źle i może dojść do bardzo dużej zapaści. A aby to winę od siebie odsunąć, to będzie się uderzało, że miasto nie pomogło i to dlatego wszystko chyli się ku podkowi.
To ja zapytam, czy w takim razie jest konflikt między prezydentem miasta a marszałek województwa, szerzej między prezydentem a Platformą Obywatelską w regionie?
Cóż, ja myślę, że ja konfliktu z marszałkiem nie mam i nie chcę mieć z nikim konfliktu, bo uważam, że niezgoda rujnuje, zgoda buduje i stąd uważam, że warto. Natomiast zawsze też są pewne granice, w których należy się obracać i stąd jakby uważam, że dla mnie ważniejszy jest rozwój miasta niż zabawa w jakieś takie w cudzysłowie gierki bardziej polityczne. Mamy kolejną kampanię wyborczą, która jest i być może jest to element zaznaczenia się w tej kampanii wyborczej, która jest zawsze irracjonalna dla mnie, bo nie interesuje niektórej osoby to, co się dzieje dobrego w mieście lub co zrobić, żeby było lepiej dla miasta, tylko jakby interes mój własnej partii jest bardzo ważny i bardzo istotny. Stąd ja uważam, że warto z sobą zawsze rozmawiać. Nie warto się sprzeczać i kłócić. Zawsze wszystkim to mówię, bo nienawiść...
To mówi pan tutaj. A na sesji Rady Miasta nie szczędził pan ostrych słów radnym no, Koalicji Obywatelskiej. Radny Legutowski chce pana podawać do sądu.
Okay,
radny sejmiku Sebastian Ciemoczołowski chce podawać do sądu pana Kaliszuka.
Panie redaktorze, no wszyscy dobrze o tym wiemy, że po pierwsze prezes tej spółki to jest oficer, nie menadżer. To jest wieloletni generał policji, tak?
No, zgadza się.
Więc nikt mi nie będzie mówił, że jest inaczej. Chyba, że on się czuje obrażony, jak mówi o nim, że jest oficerem. No ale wątpię, żeby mówił, że ten, no pan Sebastian Ciemnoczałowski, radny wojewódzki, który jest w szpitalu, który do końca tej kadencji, która będzie trwała, zarobi tam setki tysięcy złotych, bo to przecież nie jest tajne, nie jest nieoficjalne, to będzie powyżej 500 000 złotych, które zarobi, no to chyba nie jest to. Jeżeli ktoś z państwa wierzy w to, że Sebastian znalazł się tam w szpitalu, bo był wybitnym specjalistą, no to okej, no ja tej wiary nie posiadam, więc jakby to ja czasami nazywam sprawy po imieniu, więc jakby, no jeżeli pan generał czuje się urażony, że nazywam go oficerem, no wątpię, żeby tak było, no. Twierdzę, że czy pan pamięta konkurs na temat szpitala i z funkcji prezesa?
No nie było takiego konkursu.
Jak ja zwróciłem uwagę kilka lat temu na temat tego, że uważajcie, bo zdaje się, że to nie będzie najlepsza droga, no to wszyscy na mnie... że tak powiem, z platformy wsiedli, etc., etc., jak pan śmie w ogóle kwestionować, etc., etc. Okej, no. Nic nie komentowałem, minęły lata, nagle się okazuje, że w szpitalu brakuje pieniędzy na wszystko i przychodzi się do miasta pomóc. Więc mówię to, co powiedziałem kiedyś. Pamiętajcie, będzie problem. Zdaje się, że ten problem dziś zaczyna nas doganiać, więc stąd tylko i wyłącznie na sesji to, co powiedziałem. No ja nie uciekam od tego, no ale jeżeli się okaże, że takich osób, które tam zostały w dziwny sposób się odnalazły, no bo mówiąc kolokwialnie, niech mi pan powie, jak to jest możliwe, no zostaje się prezesem szpitala i nikt nie chce powiedzieć, jak to się stało, skąd ten człowiek się wziął. Ja podejrzewam, że to odbywało się na tej zasadzie, że on przechodził sobie ulicą, zobaczył taki duży, ładny budynek, wszedł, zapytał się, nie ma jakiejś pracy? Jest prezes. A dobra, to wezmę. No, można wszystko sprowadzić do absurdu, ale
no właśnie,
tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, skąd ten człowiek się wziął. Nie było żadnego konkursu, a powtórzę, to jest naprawdę wielka, gigantyczna placówka, która wymaga naprawdę sprawnego zarządzania. Gdyby to było sprawne zarządzanie, to pewnie nikt by nas po pieniądze nie przechodził. A jeżeli cały czas słyszymy, że no, miasto musi pomóc, bo inaczej się nie da, No to jest to trudne dla mnie do zrozumienia, no bo przyznam się szczerze, zarządzałem sam placówką służby zdrowia, żadnej pomocy z miasta nie otrzymywałem, a placówka zaprasza, można ich zapatrzyć. Zapraszam również za płot zobaczyć, porównać te dwie placówki. Jeżeli ktoś nie zauważy różnicy, to będzie to dla mnie dziwne. Ja uważam, że wszystko można, natomiast trzeba robić to sensem i logiką, więc cóż, które słowa z mojej strony, które padły, są nieprawdziwe?
Panie prezydencie, potyczki między panem a platformą to jedno, tak? Ale i pytanie, załóżmy, nie interesują to mieszkańców generalnie takie sytuacje, ale z drugiej strony interesuje ich to, bo jeżeli prezydent zostanie skłócony, czy jest skłócony z marszałek województwa, to może się odbić na mieszkańcach Zielonogóry, chociażby w inwestycjach. Pan nie wyraża zgody na budowę komory hiperbarycznej?
Wyrażam zgodę, ale nie w tym miejscu, panie redaktorze. I nie ma z tym problemu dla mnie, bo uważam, że wiemy w tej chwili wszyscy razem, że tam się toczy wielka inwestycja, którą wspólnie razem walczyliśmy, którą wspólnie razem rozpoczęliśmy, czyli budowa szpitala dziecięcego. Jak ktoś z państwa był w szpitalu i próbował zaparkować, to wie, jak to wygląda. Pomyślmy, co będzie po otwarciu tej nowej placówki. Wie pan, ile do tej nowej placówki jest miejsc parkingowych budowanych?
No, pewnie zero.
No, jak pan myśli, będzie to problem, czy nie?
Już jest problem w szpitalu.
Więc jest to duży problem.
To widać.
Tak, no więc pytanie brzmi, czy prywatna inwestycja, bo to nie jest inwestycja szpitala, czy prywatna inwestycja musi być w tym miejscu? Czy prywatna inwestycja nie może być, no Zielona Góra jest dużym miastem, nie może być na innej działce? My możemy wskazać inne działki, proszę bardzo, niech ta inwestycja tam powstanie, bo...
Argumentują, że musi. Ale panie prezydencie, wesprze onkologię, wesprze akurat z punktu widzenia leczenia lepiej, jeżeli leczenie osoby w szpitalu miałoby leczyć się w tej komorze.
Cały czas czekam na informacje. Po drugie też trzeba pamiętać, to jest prywatna spółka, to nie jest inwestycja szpitala. Zgodnie z przepisami wiele rzeczy można zrobić i do wielu rzeczy jest zobowiązany prywatny inwestor, który robi. No bo jeżeli pan popatrzy choćby na Kaufland, który powstał, jak pan myśli, kto wybudował rondo? Inwestor dostał takie zadanie od miasta. Jeżeli generujesz dodatkowy ruch, takie są przepisy prawa i tak to wskazują mi w wielu miejscach, korzysta z tych przepisów. Nas one też zobowiązują, ale każdego, kto inwestuje. Szpital inwestuje i wymaga to przebudowy układu komunikacyjnego. Myśmy się na tą przebudowę zgodzili. Szpital powiedział, że nie ma pieniędzy. Mówi, okej, dobra, nie macie pieniędzy, no to my tą przebudowę zrobimy. Teraz kolejny element, który znowu wygeneruje tam problem komunikacyjny, no to mówimy też. Ja napisałem pismo, bo słyszałem, że pani marszałek powiedziała, że są środki unijne. Okej, no czyli my damy wkład własny, pani marszałek da środki unijne i przebudujemy ten układ. Czekam na spotkanie, czekam na deklarację, podpisanie umowy i wtedy się problemy rozwiążą, bo no, najłatwiej jest, że tak powiem, jakby coś puścić, a później narzekać. Więc ja chciałbym, żebyśmy kompleksowo pewne sprawy rozwiązali.
To ja na koniec jeszcze tego wątku zapytam, czy te polityczne przepychanki nie zaszkodzą miastu Zielona Góra, mieszkańcom?
Pan,
czy one będą miały pan, dla nich dobry, czy pozytywny, czy negatywny?
Ja tak się zastanawiałem, skąd to się bierze. Być może jest to kwestia też tego, że ja zawsze po imieniu nazywam to, co się dzieje. Jeżeli poseł PiSu pomaga miastu, to ja o tym mówię głośno i dziękuję mu za to. Za pieniądze na most Cigacisa, które pan Materna załatwił i wychodził w ministerstwach, kilkanaście milionów złotych. Za pieniądze na budowę Odnicy Południowej, sto kilkadziesiąt milionów złotych. Za wszystkie takie elementy chodzę i zawsze wszystkim, w każdym medium opowiadam. Tak samo mówiłem o tym, jak pomaga pani poseł Bukiewicz, tak samo mówiłem o tym, jak pomagał pan senator Iwan, więc ja uważam i być może to jest też, bo ja często słyszę, że jestem prawie, że kolaborantem, bo współpracuję z PiS-em. No, moi państwo, jeżeli ktoś uważa, że walczenie o rozwój miasta, choćby teraz, niedługo mam nadzieję, że się też to uda ogłosić szczęśliwym zakończeniem budowy szkoły muzycznej, gdzie pomaga również pan poseł, no to mam o tym nie mówić, mam go o to nie prosić. Moim zdaniem mieszkańcy mnie po to wybrali, żebym współpracował z wszystkimi. Nie może być tak, że jeżeli ja powiem, że dobrze coś zrobił ktoś z PiSu, to Platforma mówi, no to my z tobą nie gadamy, bo ty z PiSem współpracujesz. No ludzie kochani, no zejdźmy na ziemię. No są pewne rzeczy, które dla mnie są ponad podziałami i to nie podlega dyskusji. Uważam, że trzeba być propaństwowcem i myśleć o rozwoju miasta Zielonej Góry. Więc ja nie widzę tutaj żadnych zagrożeń dla rozwoju miasta Zielonej Góry, bo tak naprawdę te wszystkie wojny polityczne zawsze były, jak pan sobie przypomni, no to koledzy z Platformy już chyba od gdzieś roku składają co chwilę jakiś donos, zawiadomienie, etc., etc. No,
teraz do NIK-u ma być zawiadomienie.
Teraz do NIK-u, no, tam już do prokuratury było, zdaje się, że do CBA, do prokuratury, zdaje się, że jakby no niestety żadne z tych nie potwierdziło się. I ja nie mam żalu o to, że oni to zrobili, że złożyli. Żal mam tylko wyłącznie o to, że oni robili konferencje prasowe, na których oskarżali mnie. Niech pan poszuka, czy którykolwiek z nich zająknął się kiedyś, że no przepraszamy panie prezydencie, nie mieliśmy racji. Więc ja uciekam od tych wszystkich tych, bo uważam, że to nie jest paliwo do życia i to nie jest najważniejsze dla miasta. Oni mogą, ja nie wiem, czemu ktoś chce prowadzić spór. Można zawsze dążyć do sporu, można zawsze go zaognieć, tylko co dalej, co jest na końcu? Jeżeli pan wierzy w to, że w jakiejkolwiek wojnie nie ma ofiar po dwóch stronach, to jest w błędzie. No, ja słuchałem z wielką uwagą słów kandydata na prezydenta pani Kidawy-Błońskiej, która mówiła, ja chcę łączyć, my tu chcemy łączyć. No i tak się zastanawiam, no my chcemy łączyć, a z drugiej strony tutaj słyszę, że my chcemy wojny. To nie wiem, czy my chcemy wojny, czy chcemy łączyć, bo to takie trochę...
No gdzieś... właśnie, zobaczymy, co z tą wojną będzie. Zostawmy ją na chwilę.
Ja myślę,
na bok.
Że politycy zawsze będą wojny prowadzić, a ja naprawdę wolę się zająć tym, co jest ważne, istotne z punktu widzenia rozwoju miasta. O no nowych właśnie, inwestycjach, o nowych rzeczach, które się dzieją, które
chcemy
zrobić.
A amfiteatr jest tą nową inwestycją. Jak podoba się panu ten projekt, który został wybrany i co będzie się dalej działo z
amfiteatrem?
Znaczy,
wie pan, to jest też taka sytuacja od ponad... Zdaje się, że pierwsze spotkanie robiliśmy w maju 2018 roku dotyczące koncepcji rozwoju, co dalej z tym miejscem, w którym jest amfiteatr. Robiliśmy to głośno i tak naprawdę zainteresowanie było wtedy niewielkie. Zdaje się, że z tych, którzy w tej chwili są na nie, nikt nawet nie uczestniczył, bo nie czuł wewnętrznej potrzeby. Więc punkt po punkcie robimy to, co wtedy zostało zaplanowane. Więc jest to jedna z inwestycji, która jest ważna, przynajmniej dla mnie istotna. Dla miasta, bo jest to miejsce, które no, coś trzeba zrobić, bo amfiteatr trzeba rozebrać. To nie podlega żadnej dyskusji, nieważne co tam będzie. Nie ma innego wyjścia. Koniec, kropka i tutaj to można sobie to odfajkować, bo skarpa, która tam jest, płynie i dlatego te schody nie wyglądają jak schody, tylko wyglądają już jak skarpa, bo ona po prostu się przesuwa. Tak kiedyś się niestety nie do końca zgodnie ze sztuką budowlaną postępowało i mamy problem, więc no, szukamy jakiegoś rozwiązania. Jak widać, część osób nie chce żadnego rozwiązania, bo też tam zauważam, że niektórzy są nie, bo nie. Nieważne co zrobię, to jest trochę też jak wszyscy uważają, że jest brzydka elewacja kina Wenus. Okej, teraz przystępujemy do budowy parkingu wielopoziomowego, pytamy się, jaka ma być elewacja, to wszyscy mówią, a po co się pytać, jak zrobicie, jak chcecie. No to też jest troszkę takie, przynajmniej część z nich. Więc to jest też takie trochę ten, ja uważam, że trzeba myśleć o tym, co zrobić, żeby miasto się rozwijało. I na pewno brakuje nam parkingu wielopoziomowego, na pewno musimy coś zrobić z Ochlą i o to będziemy walczyć. Na pewno jest nam potrzebna obwodnica południowa, bo co się dzieje na trasie północnej, każdy widzi. Na pewno jest nam potrzeba przebudowa układu komunikacyjnego w mieście, bo korki robią się coraz większe. Jeżeli nie będziemy nad tym pracować, nie będziemy rozwiązywać tych problemów, to dokąd dojdzie?
A wróćmy do amfiteatru. Która koncepcja panu
przyznam się szczerze,
do gustu?
Że wie pan, ja jakby staram się też nie uczestniczyć w dyskusjach, co do których jakby nie jestem upoważniony. Ja nie jestem artystą.
Prezydent miasta Zielona Góra nie chce wiedzieć, jak będzie wyglądać amfiteatr? Znaczy,
jeżeli powołaliśmy grono...
budowli miasta.
Jeżeli powołaliśmy grono składające się z profesorów, którzy się na tym znają, no to moim zdaniem trzeba im zaufać, tak? I to oni dokonali pewnej analizy, pewnego wyboru. Firma, czy ta pracownia artystyczna i architektoniczna, która wygrała, jest tą, która naprawdę ma jednak jakąś rangę w skali świata, bo zdaje się, że w Warszawie też projektowali Centrum Nauki, które tam jest, więc jakby ma pewne doświadczenie. Więc jest to jakaś taka znacząca, więc no przyznam się szczerze, że ciężko byłoby mi zdyskutować. Ja uważam, że o gustach się nie dyskutuje, to jest kolejna sprawa. Przedstawili swoją własną koncepcję, o czym ja mówiłem, że będziemy te etapy robić punkt po punkcie, aby doprowadzić do takiego etapu, na którym w tej chwili jesteśmy, więc jest to jeden z elementów, który się dzieje. Jest to jeden z kilkunastu rzeczy, które są ważne, istotne z punktu widzenia.
A nie żal panu tej otwartej formy, która była do tej pory?
Panie redaktorze, przez 14 lat przyglądałem się z uwagą i niech mi pan powie, ile imprez było w tej otwartej formule. Przez 14 lat, nie ostatnie 2 lata, tylko przez 14.
To które pewnie nie pan były, będzie wiedział lepiej ode mnie.
Które nie były wspierane gigantycznymi kwotami przez miasto, a odbywały się w sposób stricte komercyjny. I wtedy się okaże, że pan, jeżeli odejmiemy te, które myśmy mocno sponsorowali, setki tysięcy złotych, więc jeżeli chcielibyśmy, żeby było więcej, to trzeba by znaleźć w budżecie dodatkowe miliony. A okaże się, że na Ceresie w tym samym okresie mamy po kilkadziesiąt imprez rocznie i odmawiamy, bo nam brakuje możliwości realizacji, czyli tak naprawdę te obiekty żyją w dużej mierze nie w miesiącach wakacyjnych, a w miesiącach stricte zimowych lub bardziej chłodnych i nam takich obiektów brakuje, więc to jest też proste. Ja rozmawiałem również z tymi, którzy się fachowcami, którzy się zajmują organizacją takich imprez i zadawałem im konkretne pytanie, co byście woleli? Te same pieniądze na to, czy same pieniądze na to? No, więc jeżeli nikt z nich nie podejmował się tego, że jest gotów znaleźć sposób na to, żeby to później żyło, bo możemy coś wybudować.
Czyli rozumiem, że ta forma, która jest, ona będzie procedowana.
Ona się wyczerpała. Ta,
ale która, ta, która już zaproponowaliście.
Jest pewien proces konkursu. Ja też proponowałem kolegom, że jeżeli są mądrzejsi ode mnie, bo tam kiedyś było też, oni tam robią różne takie akcje właśnie. To jest podobnie nie, bo nie. Ja mówię, dobra, to weźcie to, zróbcie, jak uważacie, ja wam to oddaję, ten obiekt. Znacie się na tym lepiej ode mnie. Tam jeden był chyba prawnik, drugi był artysta, trzeci był budowlaniec. Czyli mówię, no tak trzech muszkieterów.
Mówi pan o radnych platformach.
Tak, no mówię, dobra, okej, nie chcę z wami sporu, ja wam tu mam klucz do amfiteatru, oddaję, daję papiery, weźcie to, zróbcie. Tak jak uważacie, ja będę pierwszym tym, który przyjdzie, posypię głowę popiołem i będę chodził na te wszystkie imprezy, które będziecie tam organizować. No, jakby no to się chyba wystraszyli, bo w ogóle nie podjęli tego kierunku, że nie są tym zainteresowani, więc jakby naprawdę, panie redaktorze, pamiętajmy o tym, to nie jest najważniejsza rzecz, która jest dla miasta. Jest wiele rzeczy, które się dzieją. Gdybyśmy mieli ulegać ludziom, którzy protestują, to byśmy nie jeździli drogą przez park. To byśmy nie mieli ścieżki rowerowej, która jest do Ochli. Ja pamiętam nawet, jak zablokowano tą inwestycję w którymś momencie, bo tam były mchy i porosty i przez ładny okres czasu i dodatkowe środki finansowe musieliśmy wyłożyć na to, żeby ten... A teraz po tej ścieżce rowerowej, no to jeżdżą setki, dziesiątki osób. Wręcz przeciwnie, wszyscy mówią, ale trzeba ją oświetlić, bo chcielibyśmy jeszcze w nocy nawet z niej korzystać. Więc czasami niestety albo stety rządzenie nie polega na tym, że podejmuje się tylko i wyłącznie te decyzje, które są popularne, ale również te, które są niepopularne, ale które z punktu widzenia funkcjonowania miasta są ważne, istotne i dla części osób one mogą nie do końca być jakby zrozumiałe, ale w konsekwencjach później okazuje się, że jednak mieliśmy rację, bo przypomnę tam też budowa drogi przy szkole na osiedlu Zastalowskim, też protesty i tak dalej. Chodziło o budowę łącznika, tak aby pomóc tam mieszkańcom, którzy przywożą dzieci do szkoły. Budowa chyba bodajże 90 miejsc parkingowych przy okazji. Pójdziemy w tej chwili, okazuje się, że ta inwestycja nie spowodowała tych wszystkich niebezpieczeństw, o których mówili ci, którzy protestowali, wręcz przeciwnie, rozwiązała problem.
Panie prezydencie,
nie jest tak łatwo rządzić, tak aby były wszystkie rzeczy, żeby się wszyscy z tym zgadzali. Natomiast punkt po punkcie, no, jak pan sprawdzi program mój, o którym mówiłem w trakcie wyborów, mówiłem, jakie są kierunki, co chcemy zrobić i punkt po punkcie staramy się to realizować.
No właśnie, plan na ten rok i plan na najbliższą kadencję do realizacji. W najbliższym roku jakieś 2-3 sztandarowe inwestycje, które chce pan przeprowadzić.
My generalnie robimy dziesiątki inwestycji, które się dzieją. Część się kończy, część się zaczyna, bo one muszą się
zaziębić. Oddaliśmy wiadukt
Nawatorego.
To jest,
zgadza się.
Sukces po prostu.
Może sukces, tak, dla mnie jest to sukces, że się udało. Ja panu powiem w ten sposób, od 50 lat wszyscy wiedzieli, że wiadukt jest za wąski. Nikt się nie chciał podjąć, już wiem dlaczego, żeby to zrobić.
Mamy też za sobą.
Ja wiem, bo to jest trudna inwestycja.
Nie musimy
już
o tym pamiętać i myśleć.
Ale ja się nie wstydzę tego, że podjąłem tę decyzję. Nie wstydzę się, że walczyłem na to pieniądze zewnętrzne, żeby ktoś to zrobił. Nie wstydzę się, że doprowadziłem do końca.
To jest wiele innych miejsc, które też
tylko,
trzeba.
Ja wiem, tylko wie pan, niech pan zwróci uwagę. Jeden element układu komunikacyjnego miasta, który został zamknięty, powodował naprawdę duże perturbacje komunikacyjne w całym mieście. A takich elementów do poprawy jest więcej, bo zwiększa się ilość samochodów. Możemy dojść do Wydziału Komunikacji, który również jest kolejnym zarzewiem konfliktu, ale to tak jak urząd cały, który jest w kilkunastu różnych miejscach, bo etc.
Na zachodniej,
etc. Więc na zachodniej, na długiej, na Grodgera, na Dąbrowskiego, na Podgórnej. Więc jest, ja wiem, ja znam, to nie jest tak, że nie znam miasta, nie znam tego problemu. Jak popatrzymy sobie na rondo wjazdowe przy CRS-ie, to kto z nas powie, że nie warto tam pomyśleć o tym, żeby zrobić na przykład lewoskręt bezpośrednio, prawoskręt bezpośrednio z trasy północnej do miasta. Dlaczego wjazd do miasta jest jednopasowy, a na przeszczał dwu przebudować trzeba? No tylko najpierw trzeba było skończyć Batorego, żeby rozpocząć inne inwestycje, bo gdybyśmy prowadzili inwestycje, które są w jednym miejscu i które do siebie nie pasują, które przeciwko sobie są, no to też nie byłoby tutaj przewiązaniem. Więc naprawdę jest wiele rzeczy, które się dzieje. To jest tak jak obwodnica południowa. My cały czas walczymy o to, żeby ona już ruszyła się w sensie fizycznego rozpoczęcia tej inwestycji, bo na dzień dzisiejszy jest to etap zakończenia już projektowania. Mam nadzieję, że niedługo już będą pozwolenia na budowę, ale nie wiem, czy pan zwrócił uwagę. Przy okazji tego zmieniamy również granice miasta po raz kolejny, bo chcemy, aby cała ta obwodnica była w granicach administracyjnych miasta, więc prowadzimy konsultacje. Dokładnie, więc to jest kolejny element i to się dzieje. Jestem dumny z tego, że coś, o czym rozmawialiśmy lata świetlne temu, zaczyna się materializować i będzie budowane, bo to jest ważne, istotne. Ktoś powie, po co nam kolejna obwodnica, ale to jest troszkę też tak, jak niektórzy twierdzą, że po co nam aglomeracyjna, która ma cztery pasy. Tylko idąc tym tokiem rozumowania, to podejrzewam, jak budowaliśmy konstytucję, czy 3 maja w Zielonej Górze jako czteropasowe, pasmową drogę i wyburzaliśmy naprawdę piękne kamienice, no to wszyscy się pukali w głowę, po co? A teraz jest to droga, na której
to
są
ja
korki.
Zapytam
więc
pana,
punkt po punkcie tych inwestycji jest
trochę
dużo.
Trochę od strony finansów pana zapytam, bo jedni zadłużają się i żyją ponad stan, inni oszczędzają i zbierają na coś, trzeci budują inwestycje, które potem pozwalają im finansować to, co wydawałoby się, że dobrze by było w mieście. Na przykład mieć, a prezydent Kubicki na co oszczędza, na co zbiera, znaczy, albo na co w co inwestuje.
Jak pan popatrzy, to
chyba, że się zadłuża.
I się zadłużamy, bo robimy to w sposób rozsądny. Któż z nas się nie zadłuża? Nikt nie ma jakiegoś kredytu. Ja informuję, że mam i też się zadłużyłem, bo chciałem mieć swój własny kąt do życia i mam jeszcze ładnych 12 lat, zanim go spłacę, więc każdy z nas to robi. Trzeba robić to w sposób rozsądny. Nie wziąłem sobie domu, który ma 2000 metrów, bo nie byłoby mnie stać na spłatę kredytu i na
panie
utrzymanie.
Panie prezydencie, że nam się czasy skończy.
No to może, a mówi pan, że będziemy mieli
takie,
dużo. Więc
niech
mi pan wierzy.
Niech
pan wierzy. Oczywiście bardzo ważne i bardzo istotne jest to, o czym pan powiedział, żeby myśleć o tym, żeby tworzyć miejsca, w których teoretycznie miasto będzie zarabiać. I warto pojechać zobaczyć na strefę w Kisielinie, o którą też walczyłem. I co niektórzy mówili, że tam nigdy nic nie będzie, jak coś tam, jakiś zakład powstanie, ten kaktus wyrośnie. Kilka tysięcy osób, które tam pracuje. I to, że tak powiem, kończy się już nam ta strefa. Jest to dla mnie powód do radości, do dumy, że zrobiliśmy coś od zera. Przecież tam był PGR, nie było nic tam. Pamiętam pierwszych inwestorów, którzy przylatywali również helikopterami. Robiliśmy prowizoryczne lotnisko dla helikopterów. Wylądowali, jak tam dziki wyskoczyły i zaczęły biec, no to oni z aparatami, bo to akurat byli Anglicy, i mówili, panie, jaka strefa, gdzie przecież tu dzicz, las i tak dalej. I dziki biegają. No, jak dzisiaj pojedziemy, zobaczymy tam zakłady, które są. No, możemy być z tego dumni, więc myślimy o tym elemencie. To jest bardzo ważne. Myślimy tak, żeby Zielona Góra rozwijała się w każdym z tych elementów. Tak naprawdę po raz pierwszy myśleliśmy o terenach zielonych, o terenach do rekreacji, bo mieszkańcy też tego oczekują, bo z pracą jest coraz lepiej, z czego się cieszę, choć oczywiście brakuje nam pewnych elementów i to za chwilę, jak powiem, że chwalę Jurka Maternę o to, że walczy za polską miedź, to się okaże, że znowu ktoś mi powie, że no tak, pan wszystko z tym PiS-em. No ale słuchajcie, jakby powstał taki kombinat miedziowy pod Zieloną Górą, kurczę blade, no czy nie byłoby to coś fajnego, pięknego? Czy nie powinniśmy wszyscy razem, nie patrząc...
A czy Zielona Góra jest przygotowana na miedź?
My jesteśmy przygotowani teoretycznie na wszystko, praktycznie czas pokaże i walczymy. Ja bym był dumny, gdyby to się udało, bo słuchajcie...
No dumny, a co Zielona Góra by z tego miała? Według pana?
Wie pan co? Tak jak zarabiają górnicy, życzyłbym tego, żeby zarabiali wszyscy, którzy pracują w mieście.
Ale to nie będzie na terenie gminy Zielonej Góry.
Wie pan co? No,
nie będzie
prawdopodobnie
pan miał z tego podatków jako prezydenta tym, wykorzystania.
Tak, tylko to nie jest tak bezpośrednio dla mnie, to nie jest tak do
Zielona
końca.
Zielona Góra się stanie sypialnią Nowej Soli albo Sulechowa.
Być może sypialnią nie staniemy się nigdy, a już jesteśmy, bo ja znam przedsiębiorców, którzy wolą mieszkać w Zielonej Górze, a nie posiadają tutaj swoich własnych biznesów, ale tutaj płacą podatki. Ja nie chciałbym, żeby Zielona Góra była miastem typowo przemysłowym. Chciałbym, żeby była zawsze miastem przyjaznym do życia, w którym jest łatwo się poruszyć, w którym jest dobra oświata, w którym jest na dobrym poziomie służba zdrowia, w którym jest wiele zakładów, które dobrze płacą, bo tego sobie życzymy, bo to jest problem,
i
który
to
nas...
może nam mieć załatwić?
Na pewno. Podnieść troszkę poziom wynagrodzeń, czego byśmy sobie życzyli. Jesteśmy województwem, które jest gdzieś tam w ogonie, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzeń, i wiemy, jaka jest nasza słabość. To tutaj nie trzeba jakiejś filozofii. Wszyscy wiemy, że te zarobki chcielibyśmy, żeby rosły o wiele szybciej niż to ma miejsce. Natomiast no, to musi z czegoś wynikać, więc gdyby była taka inwestycja, która da kilka tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy, no to panie redaktorze, wiedzmy dokładnie o tym, że jeżeli będą osoby, które będą dobrze zarabiać, no to automatycznie wszystkie usługi pójdą, się rozwiną, no bo będzie te osoby stać na to, czy to kupować samochody, czy to chodzić do restauracji, czy do fryzjera, czy do kosmetyczki, czy do sklepów, kupować różne rzeczy, więc im wyższa siła nabywcza społeczeństwa, tym się nam wszystkim będzie lepiej żyło. My w dużej mierze również żyjemy z PIT-u, czyli z tego, co każdy z nas gdzieś zarabia, więc cóż, ja jestem dumny z tego, że ktoś walczy o takie inwestycje i myśli o tym, co zrobić, żeby nasze województwo przestało być takim troszkę no, województwem bez żadnego sztandarowego obiektu w sensie gospodarczym i taki kombinat miedziowy, BIS, byłby na pewno takim już sztandarowym obiektem dla województwa lubuskiego i czymś, co całe województwo, nie tylko Zieloną Górę, ale myślę, że wiele miejscowości, które jest w kolei, mogłoby troszkę podnieść z kolan. Wręcz przeciwnie, moglibyśmy zacząć ściągać ludzi z zewnątrz, którzy by zaczęli przyjeżdżać i chcieliby tu mieszkać, chcieli żyć. Więc chyba jest o co walczyć wspólnie razem.
Kilka razy wspomniał pan nazwisko Jerzego Materny. A jak pan ocenia pracę wszystkich parlamentarzystów dla Zielonej Góry? Pracę czy zaangażowanie, czy
ja
z punktu widzenia włodarza?
Zaangażowanie. Ja pamiętam, jak krytykowałem lidera listy Platformy, który... I teraz możemy zrobić konkurs, czy ktoś pamięta, kto był liderem, który został parlamentarzystą. I teraz zapytajmy się, minął już ponad rok.
Pana Niśko z Zielonych.
No, i czy coś możemy powiedzieć? Szukam chętnego, który stwierdzi, co ten człowiek przez ten rok
No ale pana Niszko jest z północy, z Ośna Lubuskiego. No, załóżmy, że ma trochę daleko.
Więc dlatego ja zawsze każdemu z parlamentarzystów mówię, słuchajcie, wpisz sobie na sztandar jakąś inwestycję w Zielonej Górze, za którą będziesz walczył, za którą będziesz chodził w województwie lubuskim, za którą będziesz walczył, za którą będziesz chodził. To nie jest tak, że poseł opozycji już
poza
nic nie
może.
Poza tym
jest opozycji, właśnie.
Ale to nie jest tak, że poseł opozycji nic nie może. Każdy poseł może o coś walczyć, każdy ma do tego prawo i może to robić. I jest część taka, która potrafi to robić, a część taka, która jakby no potrafi niestety stanąć gdzieś tam z boku i uważać, że jakby ona nie będzie rozmawiać, bo ja jestem w opozycji, opozycja musi być totalna i nie będziemy rozmawiali na temat żaden. No, kiedyś, nie wiem, czy pan pamięta, był taki zespół parlamentarny województwa lubuskiego, zdaje się, że te czasy już gdzieś też minęły i tego nie ma. Ta wojna polityczna, która jest, którą próbuje się przełożyć też niżej, bardziej do samorządu, mi nie odpowiada. Uważam, że dla mnie straszne jest to, co się dzieje, bo to jest taka próba stawiania społeczeństwa, ustawiania, że musisz być z nami albo przeciwko nam. A ja nie chcę. Ja chciałbym, żeby się wszyscy potrafili dogadać, żeby usiedli przy stole, zamknęli mikrofony, zamknęli wszelkie komórki i nawet się nie kłócą 7 godzin, ale wypracują coś dobrego dla nas wszystkich. I tego mi troszkę brakuje, takiej woli u niektórych znalezienia porozumienia przy różnych kwestiach, które dotyczą funkcjonowania czy to państwa, czy to województwa, czy miasta. I warto o tym pamiętać i warto to robić.
Czyli nie znajdzie pan innego nazwiska, o którym można by porozmawiać?
Znaczy, wie pan co, no ja zawsze chwalę tych, którzy coś zrobili i zawsze to pokazuję. Staram się o innych nie dyskutować. No i jak zrobimy konkurs dla mieszkańców, zapytamy się mieszkańców, z czym ci się kojarzy. Weź kartkę papieru i napisz coś o tym parlamentarzyście. No to nagle się okaże, że tam dostaniemy 10 kartek białych. Być może kilka będzie zapisanych. Więc naprawdę uważam, że niezgoda rujnuje, zgoda buduje i ja uważam, że moim obowiązkiem jako prezydenta miasta jest prosić każdego o pomoc. Jeżeli proszę pana posła Maternę o pomoc i on, mimo tego, że się w wielu kwestiach różnimy i to też wszyscy dobrze o tym wiedzą i w wielu kwestiach mam inne zdanie, on potrafi być propaństwowcem, tak jak pani poseł Bukiewicz, która była, tak jak senator Iwan, który kiedyś, będąc senatorem, również to robił. Warto być propaństwowcem i nie patrzeć przez pryzmat tego, a jaką ty masz legitymację partyjną, a bo ja jestem z innej opcji. No, nie tędy droga. No, niech mi pan powie, jeżeli Jurek wywalczy kasę na szkołę muzyczną, to ta szkoła będzie, nie wiem, Platformy PiSu? Czy ona będzie dla uczniów? Nie mamy w województwie lubuskim szkoły muzycznej z prawdziwego zdarzenia i wstyd. Bo chyba jesteśmy ostatnim województwem na mapie Polski, które nie ma takiego obiektu. Więc czy nie powinniśmy wszyscy o to walczyć?
Patrzę na zegarek, 13 godzina, więc zostawmy to w ten sposób, że będzie to puenta dzisiejszego naszego spotkania. Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gościem był Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.